Cześć, witam Was, Paweł Zajc, Siódy w środku, 90s baby. Dziś pierwszy w naszym podcaście wywiad. Długo zastanawiałem się, kto powinien być pierwszym gościem. Nie podlega dyskusji, czy jak to mówił pewien prominentny działacz ludowy w tamtych latach, nie podlega frekwencji. To, że największy wpływ na moją wrażliwość społeczno-artystyczną miała w czasach dorastania radiowa trójka, a przede wszystkim rozgłośnia harcerska. Aby o tym opowiedzieć, wybór mógł być tylko jeden. Paweł Sito. Cześć Pawle, dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie.
Dziękuję za zaproszenie.
Cieszę się, że tutaj jesteś u nas na Krzutach. Chciałbym porozmawiać o latach 90., ale no jakby nie możemy wejść w lata 90., nie opowiadając troszkę o tym, co było przed 89 rokiem. Ty byłeś już aktywny zawodowo na początku lat 80.
Tak, tak. No właśnie to opowiadasz tutaj, że lata 90., który jesteś?
72, tak.
72, no prawie dekada różnicy między nami, prawie 7 lat. I to powiadasz, że dla ciebie 90. lata są w takim wchodzeniu między młodością, czy tam dzieciństwem, a młodością. No dla mnie coś takiego to było właśnie lata 80., więc na pewno więcej szaleństwa jakiegoś i przypałów to było właśnie dekadę wcześniej. No ale nie powiem, że lata 90. przeszedłem jakoś kompletnie, że tak się wyrażę, suchą nogą. Ale rzeczywiście masz rację, że trudno nie powiedzieć o latach 90. bez sięgając wcześniej. Bez względu na to, w jakiej mówimy o tym kategorii. No bo polityka, wszystko zaczęło się po okrągłym stole. No nie. No, była opozycja, była partia tak zwana, czyli były te strony okrągłego stołu, które się porozumiały i zaczęły się lata 90. Tak? Więc to po prostu nie mówić o tych korzeniach, to po prostu kosmici nie zaczęli nagle rządzić. Tak? Chociaż de facto ci politycy, którzy pojawili się, no byli znikąd, ale nie znikąd. Jeśli chodzi o sport na przykład, to sobie tak szło, wiesz, ci sami przeszli i tak dalej. Tu nie było żadnej różnicy, nie? Jeśli chodzi o architekturę, no to w ogóle kompletnie co innego, tak? I straszne były te 90 lata, straszne. To po prostu budynki z granatowymi tymi oknami i tak dalej, które się odlepiają, ohydna architektura. Straszne, naprawdę, to w ogóle jest zadziwiające. Nie powiem, że lata 80 były jakieś wybitne, ale przynajmniej były poprawne. Tutaj tak to wyglądało. Jeśli chodzi o teatr na przykład, no to też powiedziałbym, że nie było różnic, ale to dlatego, że w 80-tych latach teatr był po prostu jakimś takim miejscem awangardy, zaczynania po prostu jakiegoś takiego jednocześnie protestu politycznego, jednocześnie protestu przeciwko staremu teatrowi. Tak to się już zaczęło w latach 80-tych. 90-te lata były tego kontynuacją, tak? Może bardziej z zauważonymi rzeczami na świecie, no bo zaczęły jeździć te teatry, jakieś festiwale i tak dalej. No i zostają dwie dziedziny, które dotyczyły mnie, czyli muzyka i media. No i to jest trudne, powiem ci. To jest trudne, dlatego że ja tu przyznam szczerze, no, że ja to jestem dzieckiem lat 80., a nie 90. Mało tego, też to mogę przyznać, no, że ja to miałem. Dużo osób mówi, że lata 80. to są w ogóle stracona dekada, że stan wojenny, że Jaruzelski nas po prostu na 10 lat po prostu z rozwoju wycofał, że ludzie powierzeni za granicę. Tak, tak było. Jednakże ja no, po prostu jakby miałem tak się złożyło, że dla mnie przyszły fajne czasy. Nie? Od razu powiem, zdecydowanie czasy niepopierania Jaruzelskiego i ówczesnej władzy, to żeby to nie było jasne, żeby to było oczywiste. To nie chodzi o to, że ja miałem dobrze, to znaczy, że byłem po stronie władzy.
No właśnie, przepraszam, ale powiedz mi, bo to chyba nie było tak, że po prostu, że musiałeś być po stronie władzy, żeby cokolwiek zrobić. No bo...
Nie. Ja mówię tylko. Dobrze, rzeczywiście masz rację, źle powiedziałem. Inaczej, gdyby ktoś pomyślał, że ja mówię chwaląc lata 80, że ja miałem dobrze, to musiałem trzymać z władzą, to odpowiadam, że pod tym względem, że nie tak nie było, nie trzymałem władzą, nie popierałem władzy. Ale oczywiście to nie były czasy, że było coś takiego, jak teraz, że po prostu obnosili się ludzie, po prostu, że ja to popieram władzę, prawda, jestem w tych 34%, mam tutaj frukta za to i tak dalej, a ty, niepisowcu, tam, prawda, spadaj. No raczej ludzie się, powiedziałbym, zastanowionego nie chwalili, że popierają władzę. Natomiast ja po prostu w miejscach, gdzie byłem, po prostu, no, miałem działania wolnościowe, powiedziałbym, różnego rodzaju numery, no to też, ja miałem 20, kilkanaście, 20 lat, trafiłem do mediów, więc jak mogłem, to robiłem, a nawet jak nie mogłem, to też to robiłem. Różnego rodzaju właśnie numery. Pracowałem w Trójce, pracowałem w rozgłośni harcerskiej. Trójka w latach 80. początku to była niezła załoga, głównie ludzi z Radio Kuriera, ale też czyli z dawnej audycji przedstanu wojennego w Jedynce, bardzo fajnej, dynamicznej, świetnie robionej. Także różni nowi ludzie. Ale to jak na polskie radio w stanie wojennym, no to nie było popierająca też ekipa. Oczywiście no, były obligi tak zwane, była ramówka i tak dalej, natomiast no, ludzie starali się niektórzy jakoś dać sygnały, przemycać pewne rzeczy. I czymś takim naprawdę niesamowitym był pomysł wymyślony przez Jarosława Kaweckiego, świętej pamięci niestety, moim zdaniem najlepszego radiowca polskiego, tym bardziej szkoda, że nie żyje. Kiedy było w 82 roku Mistrzostwa Świata, miałeś wtedy 10 lat, więc pewnie oglądałeś.
No tak, tak, tak.
Więc wtedy był taki pomysł, ponieważ oczywiście transmitowała to Telewizja Polska, no, a grała sobie w tym czasie Trójka, więc była obawa, że ludzie po prostu nie będą słuchali radia, tylko wszyscy będą oglądali telewizję. No i wtedy właśnie wymyślono taki pomysł, który był dwustronnego zastosowania, naprawdę bardzo, bardzo to było inteligentne, ponieważ było hasło, polecenie było takie, żeby sobie oglądać obraz w telewizji, a słuchać Trójki, a oni będą mówić, co tam się dzieje mniej więcej. I było hasło, co innego widzisz, co innego słyszysz. To był rok 82, to był stan wojenny, początek stanu wojennego, to nie było końcówka, to był pierwszy rok stanu wojennego. I radio, które mówi, że co innego widzisz, co innego słyszysz, no to jest dobre, nie? To jest naprawdę dobre. No i takich numerów trochę tam było. Ja starałem się, współpracowałem z Listą Przybojów, starałem się po prostu jakoś wspierać polskie zespoły rockowe z jakimś przesłaniem, wolnościowym.
To jest chyba taki klucz, który będzie nam łączył, jako jeden z kluczy, który nam będzie łączył te lata 80., 90., przynajmniej w stosunku jakby naszego wspólnego postrzegania tego, ponieważ ja byłem wtedy odbiorcą, powiedzmy, słuchałem właśnie Trójki, słuchałem rozgłośni harcerskiej, chodziłem na Poza Kontrolą, czy inne po prostu festiwale, rubrega i tak dalej. Jakby chłonąłem to jako, powiedzmy, ten młody punk, tak? Mm-hmm. Po prostu gdzieś tam. I to był jednak dla młodych ludzi, to cała ta muzyka, którą i wy prezentowaliście w rozgłośni harcerskiej. No i czasami udawało się pomiędzy zespołami głównego nurtu przemycić też w Trójce.
No bo tam, jak muzyka młodych, no tak. Jakieś tam audycje Marka Wiernika.
To było, ale to było takie miejsce, które dla mnie było takim no, totalnie wolnościowym chyba zapleczem. Tam mało kto nie był zaangażowany w jakiś sposób w takie działania prowolnościowe.
Bo to muszę uzupełnić tak, że w 82 przyszedłem do Listy Przeboju, gdzie można powiedzieć, że przez całą dekadę byłem takim producentem kreatywnym. Tak, nie było takiej nazwy wtedy, ale teraz, gdybym miał to nazwać, to tak by to było. A w 1984 roku zacząłem prowadzić w rozgłośni harcerskiej Listę Przebojów wraz z Bożeną Sitek. No i tam to było, tam to dawaliśmy do pieca. Tak. Tam rzeczywiście była taka, staraliśmy się po prostu no, iść na maksa, ponieważ 81, drugi rok to jest ten wysyp tak zwanych dorosłych zespołów rockowych, czyli Republika, Lady Punk, Manam, Oddział Zamknięty, TSA, mniej rockowych to Kombi, Lombard i tak dalej. No i to były dwa lata, czy trzy lata, odnosiły wielkie sukcesy. No i minęła ta ich, powiedziałbym, najświetniejsza. Oczywiście każdy z zespołów szedł już w swoją stronę, rozwijał się, od talentu zależało, czy w taką, czy w inną stronę. No, ale generalnie ta fala troszkę opadła. I wtedy w 85 roku, zacząłem się w 84, ale tak praktycznie to ten nowy format w rozgłośni harcerskiej ustalił w 85. No tam się zaczęły pojawiać właśnie zespoły z tego z tych festiwali, o których mówisz, z tego stylu, z tego pokolenia po prostu, młodsze, tak? Tilaf, Deserter, Kult, Tilt, oczywiście młodsze. No. Nie będę tutaj porównywał, czy więcej lat ma Janusz Panasewicz czy Tomek Lipiński, to nie o to chodzi. Tak? Ale...
Kolejna fala, tak?
Po tak, prostu... chodzi o to, że w 1982 roku nie było na nich miejsca w Trójce z dwóch powodów, bo albo nie istniały najczęściej, albo jakoś się nie załapały, bo tak wyszło po prostu. Raczej to, żeby był zakaz jakiś i tak dalej na kogoś, kogo nie ma, to nie mogę powiedzieć, wiesz, po prostu ta stylistyka była, jednak też przyznajemy, że Trójka była po pierwsze jedyna w 1982-83 roku, ale po drugie, no jednak dla bardzo mainstreamowego słuchacza, w związku z tym oczywiście coś tam się, ale no nie punk, nie? Nie jakaś zimna fala, tak?
No tak.
Tak jak w sumie nigdy się w hip-hop nie pojawił w późniejszych latach w Trójce, praktycznie, naprawdę, tak? Czyli zawsze jednak z dobrymi intuicjami, jeśli chodzi o tą muzykę w środku, bo nie było syfu. No powiedziałbym tak, no nie było syfu. No ja była taka historia, to też przyznam, ale też już jest ona znana w mediach, więc nie odkrywam wielkiej tajemnicy. Tam te piosenki w Trójce grane, to takie były dwa pasma, które najbardziej promowały nowe rzeczy, czyli między 6 a 9 rano i między 16 a 19 zapraszamy do Trójki. No i każda piosenka była na takiej taśmie w kopercie, nie? Opisywana, albo w pudełku. I te piosenki po prostu były różne. Niektóre mnie strasznie wkurwiały, nie? Że jest coś, jakiś straszny syf po prostu. No i tam szedłem sobie do pokoju, tam nikt nie patrzył, to brałem taką tego i za szafę tam, wiesz, rzucałem. No nikt nie... Wiesz, jakby 10 zginęło, to byłoby tak, ale tak, że jednej nie ma, to nikt nie zauważył, nie? No i nagle po prostu kariera jakiejś piosenki w Polsce, a słuchało wtedy Trójki kilkanaście milionów osób. Kariera jakiejś piosenki po prostu kończyła się, nie? Wszystko było fajnie do czasu remontu, wiesz, kiedy mieli malować ściany, wiesz. Była taka historia, nie wiem, może widzieliście ostatnio w internecie był robiono remont gdzieś i tam był taki dzięcioł przy domu, taki, który latał, był orzech, drzewo żołędzia. No i właśnie rozbili ściany, tam było 46 kg zachowanych żołędzi przez dzięcioła. Wiesz, na wszelki wypadek, nie? Tak,
to tak było z tymi taśmami.
Tak samo było z tymi taśmami, tak.
W tej rozgłośni harcerskiej z Bożeną Sitek tak. Prezentowaliście
taką zupełnie... Swojów, tak.
W którym momencie pojawiła się taka idea krajowej sceny młodzieżowej? To chyba z Pawełem...
Z Piotrem Majewskim, tak. Znaczy, jak w 1984 roku, w ogóle muszę szczerze przyznać po prostu, że dla mnie alternatywa, która jakby do mnie przylgnęła, określenie, prawda, że dziennikarz muzyczny, prezenter jakiejś tam alternatywnej muzyki i tak dalej, to nie jest tak, że ja, wiesz, że się wychowałem w takim domu, no na ogół się dzieci nie wychowują u rodziców w domu muzyki, której słuchają, nie? Ale po prostu ja to jestem człowiek, wiesz, Abby, Boniem, tak początkowo, nie? Jakiś tam Kaczmarski, wiesz, dochodziłem do różnych rzeczy, ale wiesz, pierwszą taką muzyką, wiesz, która właśnie z tego, co później całe życie już słuchałem, to był Cure. I tak się zacząłem uczyć tej muzyki, nie? I w 84 roku, kiedy właśnie rozgłośnia harcerska powróciła do eteru, nie jak Trójka w 82, tylko dopiero w 84, także trochę byliśmy chyba bardziej niepokorni, że dopiero wtedy zdecydowano się. Wcześniej grała na falach krótkich, to było bardzo fajne radio, tylko nikt go nie słuchał, bo już 81 rok na falach krótkich to powiedzmy bardziej było dla wolnej Europy niż do słuchania muzyki. I wróciła do polskiego radia w idiotycznych godzinach w środku dnia. Może i nie idiotycznej, jak dzieciaki wracały ze szkoły 14-16-30. No, okej, było tak jak było. I ja dostałem właśnie propozycję, żebym poprowadził listę przebojów, z czego się bardzo ucieszyłem i byłem po dwóch latach współpracy z listą przebojów Trójki, gdzie po prostu, jak mówię, był taki szeroki mainstream, chociaż tam już też intuicyjnie, wiesz, wyszukiwałem takich rzeczy bardziej niezależnych. Zresztą tak mogę powiedzieć, że się w pewnym sensie pokłóciłem artystycznie o zespół New Order z Markiem Niedźwieckim, który jakoś tak nie uznawał szczególnie. Dla mnie to było super i chciałem, żeby jakoś to bardziej promować. No i tak jak dostałem tę propozycję w tym 1984 roku, to zastanowiłem się, jaką mam grać tę muzykę, jaką opcję w ogóle wybrać, że to nie może być jak trójka, to samo, to jest pewne, nie, to jest pewne, bo trójka jest o 20, dwie godziny, czy trzy, czy tam w piątek, czy w sobotę, no mega, mega napompowana, a tutaj środa, 14:25, dużo mniej atrakcyjna pora, czyli co mogłoby przyciągnąć słuchaczy, nie? I byłem jeszcze w Jarocinie w 82 roku, ale tam nie było takiej muzyki, tam było TSA i bluesy i tak dalej w tym stylu, więc nie tam, no ale w 83 roku już Jarocin był bardzo ciekawy i zaczęły do mnie docierać jakieś różne nagrania właśnie Kryzysu, czy tam Izraela, przepraszam, Bakrzyszu, no różnych, już teraz nie chcę pomylić, ale po prostu różne rzeczy, które wcześniej nie słyszałem. No i stwierdziłem, że jadę na Rokowisko w 84 roku i pojechałem na Rokowisko, do Łodzi, tak. No i Madame, Made in Poland, IRL, stwierdziłem, nie, no to jest po prostu to, o co mi chodzi i to będziemy to grali. No zacząłem robić sobie, wiesz, korepetycje muzyczne, których mi później jeszcze przez dłuższy czas udzielali. Ja po prostu lubiłem słuchać od innych ludzi, co oni lubią słuchać, wiesz, to też taka chyba dziennikarska po prostu jest funkcja po prostu. Sławek Głoszewski, święty pamięci, mnie mocno uczył. Andrzej Jakubowicz, mąż Martyny Jakubowicz, to właśnie takie bluesowe, czarne jakieś strony. Ten Grzegorz Brzozowicz, Przemek Mroczek. No i zacząłem się wiesz, czuć tak pewnie. Zaczęliśmy grać taką muzykę. Pierwsze miesiące może jeszcze były gdzieś tam Duran tam się pojawiał i tak dalej, ale już tak wypierana była ta lista. No ja gdzieś tak od już wiosny 85 to już była po prostu ewidentnie, nazwaliśmy to Polski Independent i rzeczywiście to była muzyka niezależna, to była muzyka alternatywna, ale zawsze i tak było tam i później w radiostacji, gdzie prowadziłem listę tygodnia i teraz w Radiospacji, gdzie prowadzę listę przebojów. Zawsze po prostu starałem się, żeby to było coś zadziornego, ostrego, niestereotypowego, ale z melodią. Znaczy, i taki był taki zespół, który idealnie to oddaje w 80-tych latach, Jesus and Mary Chain. To była po prostu ściana dźwięku, takie rzępolenie maksymalne, ale super melodią po prostu, tak? Także, no bo jeśli jest lista przebojów, no to nie można Hendrixa wpuścić, który będzie w 15 minut, wiesz, darł strunę, nie? A Jess Joplin, która przez 2 minuty będzie darła japę, tak? To musiało być, wiesz, zwarte, znaczy fajne po prostu, tak? Znaczy ja mówię, że być może tam też, na pewno są tam też fajne dla kogoś, no akurat dla mnie mniej, nie? I to było, tak się jakby roztoczyła się lista przebojów. No i do 89 roku naprawdę było to bardzo, bardzo fajne zjawisko, które po prostu wypromowało mnóstwo wykonawców. Nie chcę mi się o tym teraz mówić, znaczy nie chcę.
Jasne, znaczy bardziej mnie teraz interesuje, bo to jest gdzieś tam taka też sytuacja dla mnie troszeczkę łącząca, tak? Po prostu tę przeszłość, znaczy tą czas przed 90 rokiem, a właśnie latami 90. To jest chyba scena młodzieżowa, która jakby powstała pod koniec chyba lat 80. z tego,
tak,
co pamiętam.
W 87 jakoś 8 roku, tak. To było tak żeśmy żartowali sobie, bo było scena, skrót od Krajowej Sceny Młodzieżowej, to było KSM i żartowaliśmy się, że to jest skrót kanclerz Sito Majewski. Piotr Majewski był moim kolegą z trójki, bo też w trójce poza tym produkowaniem listy przebojów też miałem swój program właśnie z Piotrem Majewskim, Krajowa Scena Młodzieżowa, on się tak nazywał. Ten program się nazywał Krajowa Scena Młodzieżowa i tam też, tylko tam nie było formalistów przywołów, tylko po prostu jakichś prezentacji muzyki. Tam też nam zespoły, nie chcieliśmy za bardzo tam młodych zespołów dawać, żeby to trzymać jednak ten taki top tej alternatywnej rockowej muzyki. Właśnie jak przychodziły jakieś takie młodsze, no to brałem to do Radiospacji. Pamiętajcie jednak, że trójka to było, no, to nie było 100 stacji czy 200, tak? To było 4 stacje wszystkiego, więc nie można było dawać zbyt takich rzeczy ponadnormatywnych, bo po prostu ludzie by wyłączali, a nie mieli czego innego na przełączenie się, więc to było takie założenie, wszyscy to rozumieli. I po tych programach, kiedy zobaczyliśmy, że no jakoś to fajnie idą i że ludzie się, wiesz, ludziom się podoba, stwierdziliśmy, Kaśka przyszła do nas, Katarzyna Kanc jest bardzo kontrowersyjna menedżerka, tak powiedzmy, która jeszcze, to też jest łącznik z latami 90., można powiedzieć.
Tak.
Ona była wcześniej na przykład producentem tych imprez Jarmark na stadionie dziesięciolecia. Jarmark był popularnym programem telewizyjnym z lat 80. Krzysztof Szewczyk, Wojciech Pianowski i Włodzimierz Rzyntarski prowadzili go. No i właśnie ona wymyśliła im, zrobi im na stadionie dziesięciolecia event. No i były te eventy i były bardzo chodliwe.
Chodliwe, tak, no bo to był taki program, gdzie można było poza chyba Teleekspresem zobaczyć teledyski, to prawie cały w ogóle.
Tak, a nie, ale mówię też te imprezy na...
Impreza, tak, nie, no to dzięki temu to było, no był taki program, który wszyscy siadali na ten jarmark.
To mnie dziwiło, że mieli tam, no teraz mówiło się, mówię o po prostu Murzyn, a nie Afropola. Ale nie wiem, dlaczego nie wzięli prawdziwego, tylko malowali człowieka białego na pastą do butów. To było jakieś takie, to było dziwne w tym programie, tak, jeśli chodzi
nie, o... Nie, no dużo było tam, gdzie mnie też, ale format jako taki, tak, jak na tamte czasy, był bardzo, bardzo ciekawy.
Tak,
no i Kaśka przyszła i powiedziała wam, że... Żeby...
To samo co im. Ja wam zrobię stadiony, nie? No i tak było po prostu. No. I wybraliśmy ileś zespołów z tych granych przez nas. Pierwszy koncert. I jakiś, może nie stadiony, ale hale sportowe, czy na dworzu jakieś amfiteatry, jak najbardziej, tak? No były różne przygody. Pamiętam, że w Lublinie na przykład ktoś puścił granat łzawiący. Nigdy nie zapomnę naszemu wspólnemu przyjacielowi Piotrowi Klatowi opanowania i jakiejś zimnej krwi, że po prostu, bo to był w czasie ich koncertu, że po prostu powiedział, żeby wychodził na początku tylko tył, żeby ci zatrzymali, po prostu pokierował tą jakby akcją. Myśmy tam zarządzili, że wybijali szyby w oknach, po prostu, żeby się ludzie nie udusili od tego. No to było, wiesz, ja później nie... Znaczy akurat w 89 roku prowadziłem festiwal w Sopocie i w Opolu. Nie, w Opolu w poprzednim i w Jarocinie, czy Opolu w poprzednim. Miałem zaliczone wszystkie trzy festiwale te takie duże. Natomiast jednak było co innego, wiesz, pojechać raz na festiwal i poprowadzić, a co innego z tym samym, mniej więcej z tym samym, bo się zmieniały zespoły na różnych wydaniach. Tak się jeździło po kraju, wiesz, było to naprawdę zabawne. No nie zapomnę, jak sobie poradziłem z problemem, który mógł mnie dużo kosztować, ponieważ byliśmy w Bydgoszczy i ja powiedziałem, witajcie w Lublinie.
Dobrze, że nie w Toruniu.
Tak, to dobrze, rzeczywiście. Bo to był czas, kiedy piłem alkohol, to trzeba dodać, bo w ogóle ta skrawica młodzieżowa była napędzana alkoholem, to też trzeba przyznać. No bez przesady oczywiście, ale jednak, tak to było. I właśnie powiedziałem, witajcie w Lublinie, widzę, jest taką pełną, wiesz, powagi, wiesz, i w ogóle pewności siebie miną, mówię, powiedzieliśmy wczoraj. Witajcie w Szczecinie, powiemy jutro, a dziś mówimy, witajcie w Bydgoszczy!
No, dobre.
Dobre, nie? Dobre, tak. To polecam ten, wiesz, różnym, którzy jeżdżą po kraju. O, Kaczyńskiemu to można powiedzieć.
Można powiedzieć, tak.
Tak, chociaż teraz przestał już.
No właśnie, Kaczyński i zostawmy na sekundkę tą muzykę, zacznijmy te 80 lata, 89 rok, wybory czerwcowe. Co robiłeś?
Siedziałem w komisji jako mąż zaufania. Natomiast muszę powiedzieć tak, że w pokoju naszym w tych 80 latach muzycznym w Rozgłośni Rocerskiej taką kartkę powiesiłem, żeby nie zapomnieć jakby, że było napisane, muzyka to nie sedno, to jedna z dróg prowadzących do sedna. I sam sobie wymyśliłem taki cytat. To był ze mnie cytat, nie to, żeby ktoś mi gdzieś z tym to znalazł w książce. I po prostu chodziło o to, że lista przebojów była, tak jak powiedziałeś, to wszystko, te wszystkie rzeczy, o których tu mówimy, czy jakieś tam Żuprege, czy Trójka, lista przebojów, czy Rozgłośnia, czy ta Krajowa Scena Młodzieżowa, to wszystko było taki, można powiedzieć, że to byli wolnościowcy, jak teraz takie modne słowo jest, nie? Że to był właśnie ruch taki wolnościowy, gdzie przemiana była ideą, do której się dążyło, gdzie nie byliśmy polityczni, to też ciekawe. To my w ogóle nie mieliśmy, ja później się dowiedziałem, że na przykład Bujak słuchał Rozgłośni Katolickiej, nie? I zresztą tak, 86. W 86 było znowu, był mundial. Dowiedziałem się, że było jak... nie. W 86 roku był mundial. I też aresztowano Zbigniewa Bujaka, takiego bardzo dzielnego, wspaniałego opozycjonista, który przez 4 lata się ukrywał w stanie wojennym. Jego aresztowano. My mówiliśmy przez cały program, że pozdrawiamy Zbyszka B. Zbyszku, trzymaj się. Pozdrawiamy Zbyszka B. Kiedy wiesz, wiadomością tak, tak, było tego. I na koniec, żeby cenzura się nie tego było, pozdrawiamy Zbyszka B i całą jedenastkę na mundialu, tak? A, to o to chodziło? No tak, tak. A, bo ja tam... Nie, o to chodziło, nie?
Pawle, to może pamiętaj, aby przypomnieć tym z naszych słuchaczy, którzy mogą tego nie pamiętać, jak wyglądała wtedy ta słynna cenzura?
Zaraz to powiem. Chciałem powiedzieć, że później, kiedy poznałem Zbyszka Bujaka, to on powiedział, że on słyszał o tym, wiesz, że do niego to dotarło. I Boże, to była jedna z najpiękniejszych w moim życiu chwil, bo to chodziło o numer, tak? Że my mówimy, że pozdrawiamy Zbyszka B, czyli wy wiecie, nie? My mówimy do wszystkich, którzy walczą o wolną Polskę i Zbyszek Bujak jest dla nas jakimś takim kimś ważnym, to my tu was, wiesz, pozdrawiamy, nie? A potem musimy powiedzieć Zbyszka Bujaka dla Zbyszka Bońka na mundialu, żeby nam to mogło pójść, ale jednocześnie był ten fajny dowcip, nie?
No tak, tak, tak.
I nie było innej tutaj, już to się na tym kończyło, nie?
Tak, tak, tak.
A okazało się, że literalny przekaz, czyli przekaz, pozdrawiamy Zbyszka B, czyli Bujaka, trafił do Zbyszka B.
No tak, tak.
I to było piękne. Jak to wyglądało? No właśnie tutaj niektórzy, jak ja to powiem, niektórzy się trochę rozczarowują, bo cenzura w polskim radiu to była bardzo sympatyczna pani, która w zasadzie tam tylko po prostu podpisywała, no bo ona wiedziała, że przecież jak są redaktorzy, nie? To znaczy, że puszczają, nie? No co ona będzie tutaj, wiesz, się...
No tak, 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 tak.
No i mieliśmy taką panią redaktor w Czwórce, bo to rozgłośnia francuska była w Czwórce, która po prostu drżała, co była wicedyrektorem Czwórki i drżała cała, że wiesz, w ogóle to jak ona zobaczyła, że starsza pani, nie wiem, 5 lat czy 3 lata do emerytury, wiesz, 40 lat w radiu, wiesz, no spokój i tak dalej. I nagle, mało że stan wojenny, czy tam czy w ogóle taka przemiana, to jeszcze tutaj przychodzi do nich rozgłośnia harcerska, która naprawdę ta nazwa rozgłośnia harcerska, wierzcie mi, drodzy młodzi słuchacze naszej rozmowy, to nie było tak jak Oaza czy coś, że jedzie, czy harcerze i tak. Nie, to były punki, rastamani i zboczeńcy, tak? Jak to by zaśpiewał ten Maleńczuk. Więc to było na ostro. To nie była stylistyka tej pani, to nie był świat tej pani w ogóle. A ona musiała to przesłuchiwać. Więc umówiliśmy się, że po prostu, ponieważ zło czaiło się w naszych tekstach z Bożeną, czy gościach, czy coś takiego, a piosenki, no to jak piosenki, to one sobie tam grają, że będzie przesłuchiwała tego, co my mówimy i przesuwała taśmy, gdzie jest muzyka i dalej, to dużo szybciej to pójdzie, prawda? No po co ona będzie słuchała piosenek, które już tam słyszała, czy nie słyszała, nieważne, piosenek. I nagle przyszedł zakaz. No jak ktoś mówi, coś nam się nie podoba. I to musieliśmy rozmawiać właśnie. Ale jaki Zbyszek pyta? No przecież tutaj Bujaka pan... Pani redaktor, no Bujaka, no tak co my mamy teraz, no? No i słuchaj świata, tak? No ale to no, oczywiście, że powiem, na co ma nie powiedzieć, jeszcze pomyślą, że Bujaka, nie? No i tak żeśmy rozmawiali. No nie raz nam coś wycięła, że tego nie można, że to jest tego i z tego. No i cięliśmy po prostu tego. Taka zabawa w głupiego. Była taka piosenka zespołu Moskwa. No w ogóle nie można było mówić, że Moskwa, więc mówiliśmy tak, jak się pisze WWA, prawda? To MKWA było. Więc wszyscy słuchacze wiedzieli, że MKWA to jest Moskwa. A na przykład był taki zespół Trybuna Brudu, to w jednym tygodniu mówiliśmy Trybuna B, a w drugim T Brudu. Dlaczego? Bo Trybuna Ludu to był główny organ Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, dalej zwanej partią. No więc nie można było sobie żartować z głównego organu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, że to jest Trybuna Brudu, bo się nazywa Trybuna Ludu. Coś takiego, jak jest teraz jeden z głównych organów obecnie rządzącego PiSu, jest pismo, czy tam jest portal w polityce.pl, no i też żartuje się pewnie, że w potylice.pl, no ale nikt chyba tak nie powie przy Kaczyńskim, tak? Z jego ludzi. Więc takie to żarty i walka z komuną, w cudzysłowie. No i okazało się, że jest zakaz na zespół Moskwa, MKWA. Zresztą no nic dziwnego, aż się powiedziałbym, że zdziwiłem się, że nam się udało to wpuścić na piosenkę, no bo ona, to powiem ci, że w każdym kraju byłaby zakazana, w każdym czasie w dodatku. No tekst szedł tak. Na ulicach karabinów kanonada zdrada, który raz wstań i walcz. Czyli po prostu piosenka, która nawołuje do oporu zbrojnego. No zbrojnego tak. Przeciwko komunie, to już było mocne. Ale nam się ta piosenka podobała i za bardzo nie chcieliśmy jej zdjąć z anteny. Więc wymyśliłem coś takiego, że to jeszcze był, to był początek 85 roku, gdzie jeszcze był ten mainstream trochę tego było. Jeszcze to nie poszło tak naprawdę całkowicie w tylko w alternatywne kawałki. A może trochę później jeszcze się uchował. W każdym był zespół Dire Straits w piosence Your Latest Trick, twój ostatni trick, nomen omen. I zapowiedzieliśmy tak. Na miejscu 14 dwie piosenki, zespół MKWA i Stani Walcz oraz Dire Straits, Your Latest Trick. Słuchajmy Dire Straits, że nie posłuchamy. No i włączył się początek tego Dire Straits. Ona przesunęła, nie? Ściszył się. Na ulicach karabinów kanonada zdrada, który raz stań i walcz, późno uciekać, bo nie ma już gdzie, nie ma ratunku, to koniec, to śmierć. Stań i walcz. Skończyłaś piosenka. I ba, 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 ba. To była piosenka zespołu Dire Straits, Your Latest Trick, a na miejscu 14 również zespół MKWA Stań i walcz. Przechodzimy do miejsca 13, nie? No tak. Czyli nawet nie wiedziała, że przepuściła to. Takie były numery. Była to fajna zabawa, powiem.
Dziś trudno sobie wyobrazić, jak bardzo istotne wtedy było radio, prawda? To było to chyba jedyne miejsce, gdzie można było zdobyć muzykę, posłuchać, a przede wszystkim nagrać.
Wtedy nie było prawie w ogóle nie było rynku fonograficznego, co jako fan wiesz, prawda? Że jak do Tompresu było takie wydawnictwo bardzo zacne, Tompres, ponieważ był jakiś Pronit, Muza, Wifon, no to były naprawdę państwowe wydawnictwa, które nie spełniały swojej roli. Bardzo rzadko wydawały płyty, gówniane płyty, w ogóle nie trzymały ręki na pulsie tego, co się dzieje. Jakieś było polonijne wydawnictwo, jakaś taka pierwiosnek kapitalizmu, Polton był, ale to też jak w jakiejś takiej, no na pewno nie młode zespoły alternatywne, tak? I my współpracowaliśmy jako rozgłośnia reporterska z redakcją tygodnika Na Przełaj, tam żeśmy, nawet notowania były drukowane, ale był jeszcze jeden tygodnik, trochę taki lekko komunizujący, bo ze Związkiem Socjalistycznych Młodzieży Polskiej jako współpracujący nazywał się Razem, ale wiecie, to było tak, że trochę coś ocierało się o partię, bo coś można było załatwić, ale naprawdę ktoś miał inne poglądy. To nie było tak jak teraz po prostu, że są 34% po prostu pisowców, którzy po prostu idą w ciemno za tymi, którzy płacą, prawda, i tak dalej. To nie tak było, nie tak to wtedy było. I ten ZSMP właśnie miał to pismo Razem, a to pismo Razem miało Krzysztofa Daszczyńskiego, redaktora, który wpadł na pomysł, że utworzy klub płytowy Razem, klub płytowy, czyli że będą wydawać płyty, no, łatając totalną dziurę w tym segmencie, bo był to wydawnictwo Tompress, ale ono nie wydawało praktycznie dużych płyt, rzadko, ale głównie się skupiało na singlach. No, czwóreczka Tompressu była fajna, cztery utwory, wszystko było się nagrane, rzadko, no, były dwie piosenki, no, ale tutaj no, fajnie. Fajnie było, nie było tego bardzo dużo, ale było i był Marek Kroniewicz, który starał się o to, naprawdę postać ważna dla muzyki lat 80. I był ten Krzysztof Damaszczyński i zaczęło się właśnie możliwości wydawania płyt w klubie Razem. To było tam dla subskrybentów chyba?
Tak, ja pamiętam, że miałem to i to naprawdę było trudno, bo to było chyba jakiś bardzo limitowany nakład.
Bardzo limitowany nakład, tak.
To była, pamiętam, tak? Pamiętam,
tam była pierwsza płyta Tilabu wydana, pierwsza płyta Kultu, Dezertera, Kobranowski,
TSA, chyba, która się
TSA w tym Nepalazji, Phantom, takie tam były płyty, więc naprawdę, naprawdę jak na tamty czas to było fajne, ale to było bardzo fajne, wiesz, bo to wiesz, świadomość tego, że tylko masz to, to wiesz, domyślam się jako młody człowiek, że to musiał być szpan wśród znajomych. Tak, no bo tak, nie można pójść do sklepu i sobie tego kupić.
Nie można było tego kupić. To, tego człowiek czekał, bo już ogłosili tak, razem,
tak, że będzie. Będziemy tak czekać, przyjdzie, tak, tak, tak.
No. Wtedy skrzynkę trzeba było sprawdzić.
No więc, to więc ponieważ...
Pocztą było chyba wysyłane.
Tak, ponieważ ja byłem bardzo zaangażowany, żeby tym zespołom wszystkim pomagać z powodów artystyczno-przyjacielskich. A też dlatego, że ta krajowa scena młodzieżowa była, no więc to też wzajemnie się jakby promowało. No, na kilka płyt tam wymusiłem na Krzysztofie Damaszczyńskim, żeby namawiałem go, przyniosłem mu taśmy tych zespołów, żeby posłuchał i udało się. No i to było naprawdę, naprawdę powiem ci, fajna rzecz, taka polska, naprawdę taka dobra polska rzecz, wie, że polska redakcja wydała po polsku, bo takim, no powiedziałbym, no chwytem takim, prawda, że bez wydawnictwa jakiegoś, po prostu takim naszym, mhm. Naszym polskim po prostu takim kreatywnością po prostu, która ja nie mam nic, ty nie masz nic, to zróbmy coś, prawda, bo tak to wyglądało. Polskie zespoły po prostu, tak? I świadomie tą polskość tu podkreślam, bo zaraz powiem dlaczego. I tu jeśli chodzi o te zainteresowania właśnie, to było to. Jeśli chodzi o pracę, to było radio. No i dodatkowo jeszcze właśnie jakieś takie, no nie wiem, jeśli chodzi o rozwój i tak dalej, no to koncerty właśnie Jarocin, Opole, Sopot. I tak oto doszliśmy do 89 roku. Skończyła się dekada w 89 roku, że to, co walczyłem, czyli no, wolna Polska, że tak się wyrażę, przyszło. No, przyszedł 89 rok, okrągły stół, wybory i wow, nie? Ale jednocześnie cały mój świat dotychczasowy po prostu zniknął. Dlatego, że już nie pamiętam, jak to się stało, że już przestało w Trójce być Krajowa Scena Młodzieżowa, a w ogóle rozgłośnia harcerska została rozwiązana jako... Znaczy już przestała mieć na czwórce audycję i w zasadzie no, tak jakby jej nie było. Potem jakoś tam, gdzieś tam lokalnie w Warszawie na krótkich falach, ale to już żart. I tak poczułem się, wiesz, że dużo dałem do tego, żeby tak było po prostu. Dużo w to włożyłem i właściwie zostałem trochę tak no, na lodzie, powiedziałbym.
Ja wróciłem do Polski w 1989 roku
w placówki
z Danii i od lat, od początku 90 roku na terenie mojej szkoły, Królówki, czyli Królowej Jadwigi Liceum na Woronicza. Poza tym, że byłem gościem programu Luz, który prowadziła wtedy
Ania Matlewicz. Z Tomkiem Rządą,
to działałem tam jako w Międzyszkolnym Komitecie Solidarności, a potem Niezależnej Unii Młodzieży Szkolnej. I to był początek lat 90., znaczy 90. roku. Do tego stopnia nam się tam udało coś zrobić, że przeprowadziliśmy jakieś pierwsze wolne wybory do samorządu, jeśli chodzi o warszawskie licea. No i jako ci liderzy trafiliśmy, bo to jakby jest materiał, który otwiera ten blok. 90 rok, ja jestem 2 miesiące po swoich 18 urodzinach i mam zaświadczenie, które przynoszę do liceum, gdzie musiałem z każdej nieobecności się tłumaczyć. Przemysław Pasek i Paweł Zajc w dniu tym i tym byli na spotkaniu z panią ministrą Anną Radziwiłł w Ministerstwie Edukacji Narodowej, w trakcie której dyskutowali na temat ustawy o edukacji. Ja wtedy nie wiedziałem, ale ty byłeś w tym czasie rzecznikiem?
Ja to w 89, tak, ale...
W 90 roku, tak.
W 90 roku, tak. Tam była jakaś pani, która była jeszcze z poprzedniej epoki. To była bardzo ciężka robota, bo naprawdę to był mastodont ta organizacja. To było po prostu... No powiem tak, że różnego rodzaju ministerstwa, które przyniosły się z lat 80. To teraz będzie to samo, co jest teraz w zapisu, a będzie zmiana jeśli wybory zostaną wygrane przez opozycję, tak? Znaczy ludzie kompletnie innego rodzaju, innej mentalności i tak dalej. do myślenia o jakiejś... nie byłem na tym spotkaniu, szkoda. Domyślam się, co usłyszeli od was, jak to powinno wyglądać. Fajnie, że był już z solidarnościowym szefostwem ministerstwa, ale cała baza ministerstwa to byli ludzie dawnej daty i naprawdę mówienie im o szkołach, nie wiem, o nauczaniu, wiesz, pozaszkolnym, o prywatnych szkołach, o fińskim modelu i tak dalej, to w ogóle, wiesz, to w ogóle nie wiedzieli w ogóle, o co chodzi za bardzo, nie?
Ja to pamiętam, że mieliśmy jeden z głównych postulatów, to co po prostu ciekawe, że w pewien sposób to się koło zamyka. Wtedy z postulatów było to, żeby dziewczyna, która zdaje się, a ma skończone 18 lat w liceum w ciąży, żeby mogła ukończyć liceum, bo jak się za poprzedniego systemu było tak, że jak się ktoś dowiedział, że w ciąży, to po prostu wylatywała z liceum, nie miała szansy skończyć matury.
Straszne.
I to były takie postulaty tego typu, tak? Aczkolwiek to to były, no był właśnie taki czas, tak? Gdzie jakby zostało zrealizowane te postulaty, które żeśmy chcieli. Ja też po prostu zostawiłem rodziców w Danii, bo mówię, no tutaj jest to, ja bym chciał, żeby tutaj taka druga Dania, żeby ją zbudować potem w 1990 roku i wróciłem od razu, angażując się w rzeczy muzyczne i polityczne, co nas właśnie
gdyby,
łączy.
Gdyby więcej osób było właśnie na przełomie lat 80. i 90., którzy chcieliby zrobić tutaj drugą Skandynawię, to byśmy fajnie by się nam żyło, ale były jakieś wizje drugich Japonii. Właściwie nie było wizji, moim zdaniem nie było całościowej wizji tak naprawdę. Było, i to szkoda, że nie było postawienia na kraj, w jakim byśmy chcieli żyć, tak? Czyli gdzieś tam z jednej strony chadecja, endecja, gdzieś tam liberałowie, gdzieś tam socjaldemokracja i tak ciągnięte to po prostu, bez żadnego osiągnięcia razem, po prostu jaki model mógłby być naprawdę. I moim zdaniem rzeczywiście, że to fajny miałeś kierunek, w sensie myślenia, tak? No bo miałeś doświadczenie, poznałeś tą Danię. Tak właśnie mówiłeś, idealnie by było dla polskiej edukacji, żeby to była właśnie Finlandia z kolei, najlepszy kraj na świecie pod tym względem, gdzie większość roku uczniowie nie siedzą w klasach w ogóle, tylko gdzieś są. No ale tak niestety nie nastąpiło, no to szkoda. No. Ja się trochę w tą politykę zaangażowałem w latach 90. właśnie ta funkcja w Ministerstwie Edukacji, później jak Mazowiecki przegrał wybory, no to już zrezygnowałem stamtąd, bo męczące dla mnie to było naprawdę, nie dało się z tym betonem, po prostu myślałem, że miał więcej, jakby moja osobowość po prostu, że wiesz, bardziej przebije to, no bo przy różnych, całą lata 80. wiesz, Polskie Radio też by się wydawało, to jest jakaś taka instytucja zmurszała, ale wszystko to pękało, na jak coś się, wiesz, wyskakiwało się czymś nowym i tak dalej. Ja byłem cały czas, przyszedłem tam jako nastolatek, tak, więc byłem takim pierwszym dzieciakiem, który w to wchodził wszystko, nie? I udało mi się, wiesz, po prostu bardzo wiele rzeczy po prostu wpłynąć na to, żeby się jakoś pozmieniało, żeby było inaczej, wiesz, otwierałem drzwi wielu ludziom znanym teraz z mediów i tak dalej, nie? I też miałem nadzieję, że nabrawszy tego doświadczenia lat, już byłem studentem, po studiach, 25-26 lat miałem, no to, że to samo jakby w dużej instytucji państwowej, która nie jest ministerstwem, no nie wiem, Skarbu Państwa czy Obrony Narodowej, tylko z tej dziedziny, którą ja znam po prostu, że uda mi się to, tak? Ale no nie poszło. Chociaż a propos swojego sprawiedliwienia, że byłeś u ministra Dziwił na spotkaniu, to ja jako dzieciak w ogóle pierwszy mój wywiad to był w 8 klasie w szkole podstawowej z ministrem rolnictwa. W 79 roku jeszcze, widzisz, jeszcze dekadę wcześniej, był referat o rolnictwie, trzeba było wygłosić. Dostaliśmy jakieś tam tematy, cała klasa była podzielona na wychowaniu obywatelskim. Była podzielona na tematy, ja dostałem rolnictwo, nie? I tak mówię, Boże, kurde, rolnictwo, to jest dramat, po prostu skąd ja w ogóle będę wie po głowie, trzody chlebne i tak dalej, co to w ogóle jest, nie? Patrzę, życie Warszawy, konsultacje przedzjazdowe konsultacje życia z partii PZPR przedzjazdowe, minister rolnictwa, pod telefonem 250-205. No, jak minister rolnictwa, okej, okay, zadzwoniłem, po kolei, wiesz, do tego miałem, wiesz, już do referatu, nie? Ale kto, chłopczyku, skąd ty jesteś? No z Warszawy, ale interesuje cię rolnictwo? No, Tyle i ile. Przyjdź do nas, porozmawiamy i tak. No i pan minister mnie zaprosił i nagrałem, wziąłem magnetofon z koleżanką i nagraliśmy rozmowę i później na referat, na wychowaniu wedeckim puściliśmy to. Więc podobna historia, usprawiedliwienie przez wywiad z ministrem.
No ale to nie była ostatnia twoja przygoda z polityką.
I później jeszcze też z takich politycznych historii miałem nadzieję właściwie podobnie, że w Unii Demokratycznej też poprzedniczce Unii Wolności, poprzedniczce Platformy Obywatelskiej, że coś jakoś uda mi się zrobić młodzieżowego. Bo przez to, że ja jako dzieciak poszedłem do mediów, to w zasadzie przez cały czas uważałem, że taki trochę fetysz młodości, tak? Że młodość po prostu jest taką zmianą, że młodość może coś... Też to miałeś.
No tak, tak.
Też
tak,
to
tak.
Miałeś, że my, nowa fala, no w sensie nowa fala demograficzna, nie? My, nowe myślenie i tak dalej, że to po prostu jest, będzie silne wobec starego i tak dalej, że oni powiedzą, o, jesteście młodzi, macie nowe pomysły, super, siądźmy razem i zobaczymy tego. No tak nie było. Generalnie, właśnie tak mówię, akurat w polskim radiu było to, ale w różnych miejscach nie było tak. I to nie politycznie, że wiesz, że ci, którzy byli tam przyspawani do PRL-u, to oni, wiesz, tego nie, a ci w Solidarności to tak. Nie, bardzo często było dokładnie odwrotnie, nie? I Unia Wolności Demokratyczna, która wydawałoby się, że właśnie jest partią taką bardzo do przodu, liberalną, otwartą na tego, no, zrobiliśmy taką frakcję Unia Demokratyczna, Następne Pokolenie, w ogóle jak Star Trek. I chcieliśmy, wiesz...
Tam też Piotrek Kład, tak? On też coś miał jakiś epizod z tego, co pamiętam.
Nie pamiętam tam z osób takich istotnych, jakoś...
To pamiętam, że było takie przedsięwzięcie, jasne.
To pamiętam siebie, tak? natomiast było takie przedsięwzięcie i różni ci starzy ludzie, typu Wielowiejski i tak dalej, nie, no po co? Nie, jak niech przyjdą, po prostu się rozłożą, wiesz, obok innych, a nie też jakiś tak, wiesz, osobno, nie? No gdyby posłuchali, to by się nie to jeszcze byliby teraz na scenie politycznej. Ale nie posłuchali, no i było mi strasznie przykro, bo wiesz, bo to było przemyślane i tak dalej. No i w iluś miejscach tak było, że chciałem coś zrobić, ale mnie nie chciano. No.
Ja to ci powiem, że po prostu, że miałem taką takie przemyślenia co do tych 90-tych lat, bo to też był, jak wspominałem, mój czas, że zaangażowany w MKS, potem Niezależną Unia Młodzieży Szkolnej, to była taka sytuacja, która pojawiła się właśnie w trakcie kampanii wyborczej na prezydenta, tak? Czyli tej wojny na górze. I przyznam szczerze, że dla mnie jako takiego 18-latka, 19-latka, to był taki początek końca tej takiej wiary w to, po prostu, że ta zmiana będzie dla wszystkich korzysta, tak? Czyli dla mnie to ja byłem po prostu zaskoczony, że można tak ze sobą się nienawidzić i tak dzielić po prostu wtedy.
Wtedy to wyszło dopiero. Tak, bo, wiesz, i to było tak, bo że... to, ale wiesz co, to niesamowite teraz, co mi uświadamiasz. W 89 roku między komunistami tak zwanymi, a Solidarnością w ogóle nie było nienawiści przy wyborach. Po prostu jedni walczyli o swoje, a drudzy walczyli o swoje. Koniec, kropka. A nie było, że zajmowano się drugim, wiesz... No normalnie jakieś tam po prostu powiedziałbym ruchy, powiedziałbym takie jak każdy przywódca, prawda, wobec, wojskowe takie ruchy, tak powiedział, o, my się cieszymy, o, to są tacy i tacy, nie? Ale koniec, to się tego odznaczało, ale tak, żeby po prostu jakaś nienawiść była, mimo że to przychodzi zupełnie nowa siła po PRL-u, po komunizmie i tak dalej, to czegoś takiego nie było po prostu.
Na właśnie że, wybory prezydenckie. Dopiero
wybory prezydenckie otworzyły takie emocje. To bardzo ciekawa obserwacja, faktycznie.
I wiesz, na przykład dla mnie po prostu sytuacja była taka, że ja po prostu potem się odnalazłem dopiero jakby w SDRP ówczesnym, tak? I po prostu i jakby, no bo to była sytuacja, która tak dobra...
Czy zradziło cię, tak?
Zradziło mnie bardzo wtedy. Wiesz, to było tak, że byłem mocno zaangażowany, naprawdę. Latałem jeszcze, wspominałeś tutaj Zbyszek Bujak, on był potem szefem Mazowieckiej Solidarności po 89 roku, to tam na Alejach Niepodległości był tak, mieli taką siedzibę, to tam żeśmy drukowali sobie jakieś ulotki na powielaczu.
Które... Zdjęciłeś to. To zostaje na całe życie, nie?
Tak.
Zapach tej farby.
Farby, tak.
Ten papier bardzo charakterystyczny z recyklingu.
Tak, i to jeszcze w ogóle takie było, że wiesz, że nagle ci, nie było wtedy ksero przecież.
No nie,
po prostu to było. I byłem mocno zaangażowany. A dla mnie to był taki właśnie początek, co potem gdzieś tam, ja pamiętam, że też w latach 90. robiłem kampanię właśnie Aleksandra Kwaśniewskiego, to w pewnym momencie to wybrzmiało, bo jednym z takich wydarzeń, które było w Stodole, w trakcie naszych konsultacji wtedy robiłem już kampanię taką tą telewizyjną i eventową.
Lubię Stodoła do przerwy muzycznej, dodajmy, żeby ktoś nie myślał, że gdzieś na wsi.
Że tam padło coś takiego, że Aleksander to powiedział, to było zaraz po tym, jak mu wyciągnęli ten Charków i tak dalej, była taka sytuacja niebezpieczna, że tutaj jest... Powiedział, że to jest coś takiego, że ludzi, że polityka polega na tym, żeby ludzi lubić, po prostu ludzi lubić. A mi się wydaje, że właśnie tamten moment był takim, że po prostu, że zaczęło to, bo to był taki pierwszy etap. I potem to gdzieś tam się pogłębiało, aż zakończyło się w momencie, gdy się wycofałem z tych wszystkich sytuacji, to gdy wyciągnięto nieprawdziwe już wtedy informacje na Włodzimierza Cimoszewicza jako kandydata na prezydenta. Ale wracajmy do tych 90-tych lat, bo ja tutaj o sobie gadam bardziej.
No nie, znaczy, o to... Wiesz co, nie, znaczy, wy, to, co się... wspólne, to jest wspólne, co ty mówisz. Czyli po naszych młodzieńczych po prostu sukcesach polegających na tym, że nasze małe czy większe marzenia się realizowały bez względu na kontekst, nagle mamy zderzenie po prostu z rzeczywistością, z innymi ludźmi, z jakimiś strukturami, z jakimś po prostu innym myśleniem niż my, po prostu, które jest zderzeniem czołowym i boli po prostu. To jest
tak było, no, tak było. Znaczy tak, że wiesz, że gdzieś tam te dalej jakby człowiek stara się w tym funkcjonować. Ja nie mówię, że lata 90. to dla mnie właśnie są złe czasy. Ja gdzieś tam się odnajdywałem, tak? Po prostu z jednej strony też muzycznie się dużo fajnego działo, no bo i Krajowa Scena Młodzieżowa stała się takim przedsięwzięciem. No,
ale już nie było Krajowej Sceny w 90-tych latach.
90-tych, nie, bo to się zakończyło. Aha, bo zakończyło się powstał Izabelin i ja.
Zakończyło się, no właśnie, to może właśnie.
No właśnie,
dlaczego ja powiedziałem o tych polskich, tej polskości klubu płytowego razem? Dlatego, że to, o co walczyliśmy, poza tym, żeby po prostu był wolny kraj, żeby wolne wybory i tak dalej, no to żeby też kultura wyszła na pełne tory po prostu, żeby zaczęły być wydawane płyty, żeby jakieś telewizje zmieniły się i tak dalej, tak, na strawne do oglądania. No tymczasem przyszły do Polski zagraniczne firmy, ale one miały ostatnią rzeczą, które chciały, to wydawać polską muzykę. Miały do sprzedania 300 tysięcy, czy tam, no tak, 300 tysięcy płyt Madonny, czy kogoś innego i musiały to sprzedać po prostu. No i muszę powiedzieć, że to było wielkie rozczarowanie. W ogóle, wiesz, już wprowadzając ten korporacyjny ład, te stanowiska wszystkie, dotychczas to w wytwórniach takich, to wiesz, wszyscy byli od wszystkiego. To był jakiś taki artystyczny, fajny chaos po prostu, wiesz. I z tego wychodziły, mówię, rzadko i w niewielu miejscach, ale wychodziły naprawdę fajne płyty, tak? A tam po prostu już jakiś, wiesz, każdy trybik w maszynce po prostu. I pierwsze zadanie, które Warner, czy EMI, czy BMG miało po prostu na Polskę, to po prostu zalać Polskę zagraniczną muzyką, tak? No w ogóle absolutnie taką symboliczną rzeczą, ja to wiesz, często powtarzam i chcę to powtarzać po prostu, było to, że wydawnictwie Warner był człowiek, który zarabiał pieniądze za to, żeby przyjmować demo od polskich artystów, po to, żeby ściągać je, podpisywać umowę, że są ich i blokować. I nie wychodziły te płyty w ogóle. Był człowiek od tego, żeby nie wychodziła polska muzyka, tak?
Tak było, tak, tak.
Tak było. No więc to taka mała różnica w porównaniu do nas, którzy to, co robili w latach 80. Więc kalendarzowo, w którym to było roku, jest mało istotne.
No
to
tam
jest symbol lat 90., tak?
To było tak, taka była prawda, że po prostu też na początku się wszyscy cieszyli. Była grupa ludzi, którzy przestrzegali przed tym, że wejście BMG, czy EMI-u, czy... No bo przecież Damek Kopeć jeszcze w Pomatonie robił jakąś polską muzykę. Tak, tak samo była Kaśka Kancler z Puczyńskim w Izabelinie. Nawet Miotem Wojciechowskiego, gdzie Tomek Żonda też z nim współpracował.
Dobrze. Żeby prawdę powiedzieć, rzeczywiście, że były polskie wydawnictwa, które zaczynały, były na tym etapie, że po prostu jeszcze mogły tą siłą rozpędową po prostu zainteresowania polską muzyką z lat 80. powydawać te płyty, ale już po prostu efekt skali nastąpił i że gdzieś tam zaczęły się dusić i że w momencie, kiedy poszczególne firmy z zagranicy szukały z kim współpracować, to było Pomaton i EMI.
Izabelin było z Uniwersalem.
Z Uniwersalem i tak dalej po prostu, bo już nie chcę tutaj nie powiedzieć, znaczy nie chcę po prostu udawać, że wszystkie tam duety teraz przypomnę sobie, ale na przykład przykładowo, nie? No i tam ci polscy menadżerowie mieli nadzieję wielką, że właśnie zrobią tego, ale z miesiąca na miesiąc, z roku na rok byli ustawiani, o co tu chodzi, nie? Wiesz, i co to ma być, szczególnie, że szefowie tych wydawnictw, bardzo często dotychczasowi szefowie tych polskich wydawnictw mieli takie pieniądze, że dali się przekonać, że to nie o to chodzi, żeby tutaj koniecznie najlepsze polskie zespoły. A jeśli nawet polskie zespoły, no to rozmowa na różne tematy, które łamały kręgosłup po prostu tym zespołom, albo kariery, tak? O stawkach. Nie chodziło o to, żeby ten zespół jak najwięcej zarobił, tylko żeby firma zarobiła jak najwięcej, tak? I to nawet z tych zarobków nie rozliczały ich polscy menedżerowie, którzy wiedzieli, dlaczego Kasia Nosowska i Hej powinni zarobić duże pieniądze, tylko rozliczali ich gdzieś tam w Londynie czy Nowym Jorku. I w ogóle o co chodzi? No nie macie tam kogoś, kto by mi podrzucił umowę, że będą zarabiali 2 złote zamiast 2 miliony? No i mieli kogoś takiego. I tak się składa, że na przykład tą osobą właśnie była ta sama osoba, która mi dała zarobić na Krajowej Scenie Młodzieżowej, a tam po prostu już wykonywała cudze rozkazy, że tak się wyrażę. I nie dała zarobić zespołowi Hej. No, taka jest prawda, mimo wielkiej kariery, którą mieli.
Wiesz, a z drugiej strony było tak, bo też gdzieś w tym byłem przez jakąś chwilę, że nastąpił po 89 roku, 90, no, nastąpiła pierwsza eksplozja Disco Polo, tak? To też jest fascynujące.
Muzyki chodnikowej.
Muzyka chodnikowa, tak? To już napisano na ten temat dziesiątki zdań, ale dla mnie to było coś takiego, że pamiętam, że jakby wtedy ci nasi koledzy, może i my też w radiach, absolutnie muzyka taneczna jakakolwiek, tak. To było coś, co po prostu...
Oczywiście, że tak, że...
Absolutnie.
Znaczy nie tak, tylko oczywiście, że nie chciałem powiedzieć.
Że nie, w ogóle. Żadna taneczna muzyka. Ja by było zapotrzebowanie, żeby sobie potańczyć.
No tak, ale na szczęście już 91, drugi rok MTV z kolei się tutaj... uruchomiło w Polsce 90-91, jednocześnie nie taneczna, ale jednocześnie w MTV te fajne taneczne kawałki, tak, nie? Natomiast, no na pewno nie polska muzyka taneczna, no to jest jasne, nie? I ja uważam rzeczywiście, że to była szkoda, że to Disco Polo nie znalazło gdzieś tam swojego miejsca, bo balon byś nie napompował, tylko po prostu by uchodziło to powietrze, nie? I nie byłoby czegoś takiego, że po prostu był przewrót kulturowy ileś lat później. No ale tak było. No w każdym razie to, co chciałem powiedzieć, że ja po prostu, bo zacząłem całą tą długą gadaninę od tego, że pytając mnie o lata 90, ja muszę powiedzieć lata 80, dlatego że w latach 80 bardzo dużo zrobiłem, bardzo dobrze się bawiłem. Uważam, że dałem dużo, wiesz, ludziom po prostu i sam dużo wziąłem jednocześnie. Wszystko absolutnie z takim, powiedziałbym, bez żadnego moralnego, moralnej wątpliwości wobec tego, co robiłem. I miałem nadzieję, no po 10 latach robienia czegoś takiego, to człowiek myśli, że przyjdzie moment, przychodzi wolność i że po prostu będę miał jakoś nagrodzone to, tak? Że znajdę po prostu miejsce, wiesz, jakieś dla siebie. Ale nie. Nie znalazłem. I te wytwórnie jakoś tak się w ogóle, mimo że dla mnóstwa zespołów mnóstwo zrobiłem, tak? A te wytwórnie były, no, związane często właśnie z jakimiś, wiązały się towarzysko z jakimiś, zespoły się towarzysko wiązały z jakimiś wytwórniami i tak dalej. Myślałem, że gdzieś będę chciany, nie? Ale nie. Więc właściwie to porozmawiamy teraz o tych 90-tych latach, różnych aspektach, ale chcę tylko, żebyś wiedział, że ja się w pewnym sensie zahibernowałem w roku 90, kiedy rozgłośnia artystka się I też z Trójką zakończyła się współpraca, bo też tam nastąpiła jakaś zmiana. I do 98 roku, kiedy rozgłośnia harcerska zmieniła, to już moja decyzja była, zmieniła nazwę na radiostację, ale w 98 roku wróciłem do rozgłośni harcerskiej na stanowisko szefa. I czyli te 8 lat po prostu tak się czułem, wiesz, wyjęty, a wtedy właśnie ruszyła radiostacja z jakby z nazwą, którą daliśmy na rozgłośnię harcerską, no bo już trudno było na przełomie lat 90. i 2000. mówić ludziom, że harcerskie to jest fajne, tak? I wtedy, wiesz, odzyskałem po prostu tutaj, wiesz, no wiatr w żaglach po prostu. I wiesz,
ale już... też to było, i to zrobiliście kolejną rewolucję, bo jednak radiostacja, może mniej dla mnie, ale na przykład dla pokolenia obecnych 40-latków, no to jest kultowa stacja.
Kultowa, tak, jak najbardziej. Nie, to był dla mnie drugi numer taki jak Radiogłośnia Harcerska. To była radiostacja. 3 lata rzeczywiście, no super zabawy i super zrobienie, bardzo dużo zrobiliśmy dla przemiany świadomości społecznej w ogóle, powiedziałbym. Uważam, że mam zmarnowanie i że szkoda mi po prostu, że w czasach, kiedy miałem 26-34 lata, nie miałem możliwości, żeby dać to z siebie Polsce, że też mogłem w tych latach 90. coś takiego robić, ale nie było miejsca dla mnie po prostu, wiesz? No, tak to powiem, no. Skupiając się na tym jednak, co w tych 90. latach było, dobra, tak? Co się wydarzyło po prostu, żeby tak nie narzekać tylko. No muszę powiedzieć, że tak, że po prostu w iluś miejscach próbowałem po prostu. Super pracę miałem w Wolnej Europie przez kilka lat. W polskim, tutaj w warszawskim biurze do czasu jej zakończenia, w ogóle misji Wolnej Europy. Uwielbiam mówić dowcip na ten temat. Dowcip, no taką anegdotę po prostu, że już wiadomo było, że zamkną Wolną Europę i tam przyjechali tutaj myśląc, że będą kontynuowali jakąś tam swoją karierę ludzie z Monachium. Ale właśnie no, były decyzje, że tak się demokracja tu rozwinęła, że kongres amerykański przestanie płacić pieniądze, więc właściwie tak po 30-40 lat tam mieszkali, tu przyjechali właściwie gówno, że tak się wyrażę, że no, dla nich to było, dla nas to było, no pracowaliśmy w różnych miejscach, no w różnych miejscach trzeba było odejść, nie?
No tak.
Norma. No dla nich to było trochę gorzej, bo oni całe rodziny tu przywieźli i okazało się właśnie, że koniec i co oni tu będą robić, nie? I prowadziłem taki poranny program, Morning Show, i trwał do 9:00. Po 9:00 kawa z współpracownikami, śmichy, chichy. I wchodzi redaktor Tomasz Piotrowski do budynku i oni tak wszyscy zasępieni, nie? Że kończy się ta praca, i tyle lat pracowali, wiesz, brali po tyle tysięcy dolarów i tak, no i koniec, nie? My nigdy nie braliśmy tysięcy dolarów, a praca się różne, więc no trudno nam było, wiesz, to tak. Ale poza tym jeszcze ileś miesięcy jeszcze trwa, więc też bez przesady, nie? Nie to, że jutro zamykają. No i siedzimy, bo to chyba było właśnie po wiadomości, że zamkną, wiesz, czyli wszyscy powinniśmy być tacy zasępieni, nie? I siedzimy tam, wiesz, przy kawie, rozrechotani, i wchodzi Tomasz Piotrowski i mówi: no, widzę, że panuje tutaj nastrój, który można by określić jako wesołkowatość skazańców. Także wesołkowatość skazańców, naprawdę polecam to określenie, często w życiu się przyda. Pracowałem, pierwszy tak, dziennik kolorowy otwieraliśmy, nazywał się Glob 24, to też zabawna historia. Miał się nazywać Doba, ale cały czas był problem, że ktoś przyjdzie i poprosi 5 dób. No, tak, oczywiście, każdy prosi ileś egzemplarzy jednego dziennika, to jest w ogóle straszny problem, nie? No, tam zaproponowałem na naczelnego, profesora Bralczyka, i on został tym naczelnym. No i kiedy była kwestia właśnie tej nazwy, to on rozpoczął spotkanie i mówi: proszę Państwa, dupa! Bo to wszyscy mamy słowo na myśli, kiedy zastanawiamy się nad tytułem naszym problemem. Także zebranie, które spoczyło słowa dupa, jest naprawdę fajne. Ale wyrzucono mnie stąd, ja tam byłem szefem działu relaksu, i wyrzucono mnie stamtąd jeszcze przed wydaniem pierwszego numeru, ponieważ paliłem haszysz w swoim pokoju. Taką rzecz miałem. W telewizji Polski mieliśmy pierwszy kanał muzyczny, ale w ogóle pierwszy kanał tematyczny, eksperymentalny się nazywał, w 1997 roku. Nazywał się Tylko Muzyka. Proszę nie mylić z jakimś Polsacie show o tej nazwie. Niesamowity skład, tam Kuba Wojewódzki, Robert Leszczyński, Paweł Sztompkę, Rafał Baran, Lech Nowicki, Marek Wiernik, no naprawdę Piotr Majewski. Mocny, Korneliusz Pacuda, mocny skład. I tylko, że byliśmy po prostu niestety ofiarami walki politycznej, ponieważ rządziła prawica WS, a szefem był telewizji Ryszard Miazek z PSL, no i polegliśmy, tak. Pracowałem w wytwórni płytowej Koch International, bo to była niemiecka płyta, firma. No to tam między innymi Prodigy, Apteka, Chłopcy z Placu Broni. Byłem szefem promocji. Strasznie daleko się jechało tam do pracy.
Zachód Warszawa
gdzieś przed Łomiankami. Koszmar, naprawdę. To codziennie po prostu.
A tam też chyba tam nie debiutowało też Ich Troje?
Ich Troje jak najbardziej. Wieloryb, tak. Tam debiutowało Ich Troje, rzeczywiście.
Jeszcze przed powiedz, tak?
Tak.
Ale to było takie, bardzo takie prężne wydawnictwo. Właśnie dużo takich fajnych rzeczy wtedy pamiętam też. Tam pojawiało dużo dziwnych rzeczy, których
dziwnych, tak.
Tak, dziwnych też było, ale...
Tak, dużo dziwnych było. Była ciekawa polityka ejenderowa. No i przyszedł rok 98 i właśnie dostałem propozycję, ponieważ w tych latach 80. poza listą Szubajów jeszcze prowadziłem taki program w rozgłośni radzieckiej Bariera. I polegało to na tym, że ze świętej pamięci Adamem Halberem, ojcem znanej wam zapewne Małgosi Halber, takie w innym radiu, już nie pamiętam w którym, było takie, w rozgłośni harcerskiej w dawnych latach była audycja Przekomarzanki muzyczne z dziadkiem. No i można by tak określić, że to właśnie były Przekomarzanki muzyczne z dziadkiem. Ja wtedy byłem 19 czy tam 20-latkiem, a Adam Halber był 40-50-latkiem i wzajemnie sobie pokazywaliśmy muzykę. Adam uważał, że po prostu wszystko wynika z dawnej muzyki i udowadniał mi to, że nie ma nowej muzyki w ogóle. Taki problem. No i byliśmy zaprzyjaźnieni i do 90 roku, do 98 roku praktycznie tak teraz myślę, że nie byłem szefem żadnego medium, gdzieś tam działu i tak dalej, okej, ale żeby być szefem całościowym medium, to nie byłem. Dostałem propozycję od Adama Halbera, żeby wrócić do rozgłośni harcerskiej i zostać jej szefem. I dla mnie to było w ogóle super, ale tak, czy ja sobie poradzę z tym jako szef całości, nie? Szef programowy, no nie, na szczęście nie ekonomiczny, nie od takich rzeczy. No ale okej, dobra, no biorę, bo tam Norwegowie włożyli pieniądze w to i ma to być zupełnie nowe radio i tak dalej. No i był organizatorem tego i całego dealu Justin Depo, którego poznałem. No i zaczęliśmy. I 11 listopada wystartowała zrebrandingowana rozgłośnia harcerska jako radiostacja. To też taka śmieszna historia, bo wówczas Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji naprawdę miała dużo do powiedzenia. Mogła nie dać częstotliwości, mogła cofnąć i tak dalej, się nie przestrzegało warunków koncesji. A koncesja była na nazwę rozgłośnia harcerska. I ona była, ze względu na harcerstwo, były przyznane te częstotliwości, bo Związek Harcerstwa był właścicielem. I zmiana na radiostację, no boliśmy się, że mogą nam po prostu tutaj problem. Więc wymyśliłem coś takego, że w każdą co godzinę pojawił się dżingiel, najpierw głos dziewczyny, a potem dźwięk. Dokładnie 42 lata temu powstała radiostacja harcerska. Radiostacja, bum. Czyli nazwa radiostacja harcerska była powtarzana 24 godziny, a uwaga, Koncesja była przyznana na rozgłośnię hercerską, ale radio powstało w 1956 roku jako radiostacja hercerska. Mhm. Więc właściwie wszystko mi się zgadzało. Tak? Radiostacja no tak, hercerska tak. Popularnie zwana radiostacją. No, przez co godzinę mówimy radiostacja hercerska. Przeszło, no tak. Przeszło, więc nie mieliśmy problemu. No i rzeczywiście, powiedziałbym, w ogóle końcówka, no też trudno powiedzieć, wiesz, mówić o latach 80-tych, nie mówiąc, 90-tych, nie mówiąc o klubach, tak? To w Warszawie po prostu szaleństwo klubowe, naprawdę, to się bardzo cieszy, że ja miałem w tyle lat, ile miałem wtedy, bo byłem dobrym konsumentem tych klubów. 95, 6 rok, no miałem 30 lat miałem, no to już zupełnie.
No tak, najlepszy moment.
Najlepszy moment. Blue Velvet, Underground,
taki Grand Zero?
Grand Zero właśnie, w takich bunkrach na Nowogrodzkiej.
Fugazi, ale to...
No Fugazi bardziej rockowy powiedzmy, bardziej rockowy, ale Blue Velvet, Grand Zero i Underground. No tak. Później klub o kawiarnia jeszcze i te kluby teraz to osoby, które nie pamiętają tamtych czasów, to musicie jest takie określenie zapewne wszyscy znają fin de siècle, które dotyczyło końca XIX wieku. Ludzie nie wiedzieli, czy po prostu jak się obudzą w XX roku, czy oni się w ogóle obudzą, nie? Czy to nie jest tak, że ten wiek to po prostu się skończy, nie? I że w ogóle dekadencja, no tak samo dekadencja, czyli ostatnia dekada stulecia. I ponieważ ta niepewność po prostu, co się stanie, jeszcze tym bardziej jeśli chodzi o wiek, przełom XX na XXI wiek, że to się kończy zarówno rok, jak i dekada, jak i stulecie, jak i tysiąclecie. Tak, po prostu tak, tyle tak. Końców w jednym momencie. I jeszcze tykająca bomba Y2K, czyli czy komputery na pewno były przygotowane na to, że następne, tak jak PESEL, co zrobić z PESELami, że się powtarzają, prawda? W czwartym roku się ktoś urodził, ale w 1900 czy 2000 poradzono sobie podobno z liczbą 23. Ale jak będzie z komputerami? Czy my się nie obudzimy po prostu w kraju, na świecie w ogóle, gdzie wszystko wybuchnie, bo się rozreguluje, tak? To jest tak, z mocną niepewnością tak. To było. No i w związku z tym 97, 8, 9 rok to te właśnie te kluby, ta muzyka coraz bardziej grająca właśnie tak psychodelicznie i narkotycznie. Niektórzy ludzie myślą, że bawmy się póki jeszcze można po prostu. Tak, że to był taki pomysł po prostu. Stąd muzyka klubowa, o której mówiłeś, że wcześniej, że taka w Lekkim była
No nie było jej tak po prostu.
W małym poważaniu była, tak. Tak samo jak w rozgłośni radzieckiej muzyka rockowa, reggae, było naszym po prostu nie mainstreamowym po prostu odpowiedzią na, dla innych ludzi po prostu na syf, który jest po prostu w głównym nurcie. No to tak samo w 98 roku te wszystkie gatunki tak samo skupiły się w radiostacji. Ja też się zacząłem ich uczyć, nie? Tak samo jak wtedy, wiesz, spotkanie z Robertem Gawlińskim, z Pawłem Kukizem, czy z Made in Poland, wiesz, na festiwalu Ruprege, otworzyło mi w ogóle, wiesz, myślenie o tym. Tak, w 97 rok sąsiadami byliśmy z Korą i bardzo zawsze byłem fanem Kory Manamu i bardzo lubiłem jej synów. W Warszawie mieszkał Szymon i on poza tym, że był skatem, to był i zawsze jest i ciągle jest DJ-em, teraz producentem Jungle Drum and Bassu. I on mnie nauczył słuchać drum and bassu. Potem nawet wyprodukowaliśmy z kolegami, których poznałem, płytę pierwszą w Polsce drum and bassową DJ ETT. Naprawdę mega nowoczesna, jak się tego słucha po 25 latach. I zacząłem, wiesz, poznawać te, że wiesz, to nie jest techno jedno, które mówisz, no tak. To wszystko mówi o techno, prawda? Nagle się okazało, że są jakieś tam, wiesz, deepy, że jakieś są tam minimale, że są jakieś te przemysłowe jakieś, wiesz, gatunki i tak dalej, po prostu, wiesz, bardzo, bardzo lounge, różne, tak, ale jungle, drum and bass, wiesz, no to trudno nawet aż rozróżnić. I zacząłem do rozgłośni, do radiostacji właśnie szukać ludzi, DJ-ów, którzy grają te poszczególne gatunki, także właściwie mieliśmy najlepszych, no bo gdzie indziej nie mieli miejsca, więc u nas tworzyli elitę tych, oni byli elitą w tych gatunkach i no, takimi, powiedziałbym, prekursorami, ale też pokazującymi, wiesz, kierunek, tak? Także wiele, bardzo pamiętam, że co jest grane, był taki dodatek do Gazety Wyborczej i tak otworzyłem po jakimś czasie, wiesz, kluby, tam mówię, to, te, w jednym numerze, nie? Wszystko to są nasi DJ-i, nie? I nawet to było podejście z radiostacji, już wiesz, w 2005 roku, czyli po prostu, że udało się zrobić karierę ludziom, wiesz,
żeby, dzięki niezwykłym rozgłosom.
Tak, radiostacji, tak. Ta końcówka 90-tych, ze względu właśnie na ten fantasy, dekadentyzm i tak dalej, ona była zgubna, ale jak piękna, nie? Coś, kluby, piekarnia jeszcze. Piekarnia. To już troszkę później. Bo my żeśmy też, pojawienie się radiostacji też uruchomiło, wiesz, nowe miejsca po prostu. Właśnie dlatego, że były te nowe gatunki. Myśmy je pokazali światu, tak? No to gdzieś musiały być te koncerty, te imprezy, te.
No tak.
Więc to było tak, no tylko bo w radiostacji dużo rzeczy było, nie tylko muzyka, ale też było słownych rzeczy. Na przykład było coś takiego, również efektem tej dekadencji była narkomania, to bardzo duża. Marek Kotański, który był szefem Monaru od lat 80. w dalszym ciągu prowadził tę organizację, ale w międzyczasie zmieniało się podejście, jak co zrobić, żeby było jak najmniej narkomanów. I podszedł do tego tak, że no, zweryfikował swoje poglądy i stwierdził, że marihuana powinna być legalna. Nie powinno być karania za marihuanę. Z kolei psychoterapeuta Tomek Hraśmowicz, który wyleczył, wyterapeutyzował z Maxa Cejlskiego i Tomka Piątka heroinę, też był u nas, bo Marek był, robił program u nas, tak? I również Tomek Hraśmowicz. I on miał podejście, że nie, że żadnego narkotyku. Wszystko powinno być karane, nie? Dwie dorosłe osoby zajmujące się tą samą tematyką, mające diametralnie inne zdanie. Program nazywał się Wyjście i raz w tygodniu, w jednym tygodniu był ten, a w drugim tygodniu był tamten, nie? Jedno z moich większych osiągnięć, wiesz, medialnych, po co coś takiego zrobić. Żeby zostawić wybór słuchaczowi, który mówi sensowniej, tak? Który, wiesz, nie wbijać jednej ideologii, nikt się nie powiedział, że co to jest, macie faceta, który tylko mówi, żeby marihuana była dostępna. Okej, okay, ale następnego nie jest gościem, nie inaczej, no.
No tak. Znaczy to było, ja pamiętam 90 lata prowadziłem taki program, który się nazywał Kwadrat i szefem wtedy był Robert Kwiatkowski, szefem jedynki Sławek Żyliński, czyli totalna lewica, a my żeśmy szli na zmianę, program Kwadrat był w jednym tygodniu, a w drugim tygodniu była Fronda, która po prostu jakby nikomu to wtedy nie przeszkadzało.
Znaczy, to było, ale bardzo dobre myślenie. Bardzo
to było tak, że my żeśmy szli w jednym tygodniu, oni w drugim, czasami sobie odpowiadaliśmy. No dziś jakby też kolega z Frondy jest chyba prezesem TVP, tak? Jakby
ale za to wygląda jak Marx.
Za to wygląda jak Marx, tak? Bo to jest jakby taka trzecia część, której powoli byśmy przechodzili, to ja się tak zastanawiam z dzisiejszej perspektywy, co chciałbym zawsze, żeby wybrzmiało, No, lata 90. Powiedzmy, jakby zahaczając 80. i pierwsze lata, tak, XXI wieku, to był taki dla nas okres transformacji. Także transformacja dla całego świata, tak? Jakby nie tylko zniknięcia dwóch obozów, ale pojawienia się no, totalnego przyspieszenia, jeśli chodzi o nowe media, tak? Znaczy jakby o internet, komunikację, możliwość przesyłania obrazu, dźwięku. No wszystko to po prostu, to są te powiedzmy 20 lat takiej totalnej zmiany. Pojawienie się internetu, który już był w 90-tych latach, tak? Znaczy już były pierwsze... No niewiele można było przez ten internet zrobić.
Nie pojawienie się internetu, tylko pełne pokrycie kraju szerokopasmowym internetem. O tym mówisz, bo to są dwa wydarzenia. Jedno jest pojawienie się internetu, wspaniałe, cudowne. Pierwsze 8 lat naprawdę wspaniale i potem nie wiem, czy nie najgorsze zło, jakie może być, czyli szerokopasmowy internet. Naprawdę, znaczy całe gówno, które mamy w Polsce, to że po prostu byle chuj, przepraszam, nie musi być ze wsi, bo może z wielkiego miasta, po prostu menda jakaś po prostu, która nienawidzi ludzi i tak dalej, ma dokładnie ten sam głos w dyskusji, co profesor uniwersytetu, tak? I po prostu i wyżyguje z siebie, tak jak ja teraz wyżyguję z siebie, ale ja wyżyguję nie dlatego, że ktoś, nie wiem, piękna dziewczyna, ja będę mówił, ty kurwa, i tak dalej, tylko dlatego, że mówię jakimś niedobrym, tak? Czyli ludzie, którzy po prostu muszą z siebie po prostu wyrzucić zło, po prostu, rozumiesz? I jest ich mnóstwo. Hejt, po prostu jakieś ściągnięcie na dół i tak dalej. To wszystko jest przez internet, przez szerokopasmowy internet, że po prostu byle kto ma po prostu możliwość być mega kimś, po prostu. Kariery influencerów. Co to jest? Znaczy, no, sorry, no. Ale z jakiego powodu? Bo pokazała, wiesz, cipę czy cycka, rozumiesz? I dlatego jest po prostu mega popularna i po prostu robi, ma tyle takie zasięgi. To wszystko jest chore. No, może ja jestem starym człowiekiem, okej, niech tak będzie. Ale dla mnie to jest po prostu, jak porównam, pierwsze lata, 98, 9, 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, no to były super czasy w internecie. I nagle po prostu jakaś ta horda po prostu hołoty dotarła. No nie jestem chyba lewicowy teraz.
Nie, znaczy wiesz co, znaczy ja mam bardzo podobne, zresztą gdzieś żeśmy się wymienili tymi poglądami także właśnie w mediach społecznościowych, że dla mnie jakby to cała sytuacja, nie wiem, fame MMA i w ogóle ci tak. Ludzie, tak? Jakby wiesz, że jakby tak. Kto to jest w ogóle? Czym jakby... Pamiętam właśnie, przytoczyłem taką naszą rozmowę, to chyba było początek lat 2000. Jakąś gazetę wtedy jakoś taki mieliśmy jakiś taki wydawać magazyn taki kolor, coś taki było.
No była szansa, ale długo byśmy z tym papierem nie pociągnęli.
Jasne, ale jakby bardziej
zawsze to były fajne takie okazje, żeby się spotkać po prostu.
Tak jest, to
pokreować.
Tak, to było też. Ale wtedy byśmy rozmawiali o tym, że rozwój internetu powoduje, że właśnie te tak jak stacje radiowe, mainstreamowe, które stawały się bardziej, coraz bardziej profilowane przez to, że po prostu puszczało się to, co ludzie chcą słuchać, tak? A nie to, co...
Nie to, co chcą słuchać, co wynikało z badań, czyli to, co znają, czyli właśnie czyli metodą tego z filmu Race, tak? Czyli znają to, co słyszeli już, w związku z tym chcą tego słuchać.
No? Tak? No i tak. Dokładnie tak to wyglądało. Ale jakby żeśmy wtedy rozmawiali o tym, że po prostu, że właśnie rozwój internetu i możliwość, to jakby, że każdy wykonawca będzie mógł dotrzeć do swojego odbiorcy, że będzie otwarciem na to, żeby po prostu, żeby ta różnorodna sztuka się odnalazła. Oczywiście, faktycznie. Nie? W tej chwili, jak chcesz posłuchać sobie takiej muzyki, jakiej chcesz, mając Spotify i tak dalej, możesz sobie tak sprofilować rzeczy, że każdy może tę rzecz tam umieścić. No ale faktycznie wtedy w ogóle nie przewidziałem, że to po prostu pójdzie w tym kierunku, bo to jest coś... To swoją drogą zastanawiam się, czy ma szansę po prostu jakiegoś zatrzymania się, jakiejś zmiany po prostu.
To bardzo ciekawe pytanie jest. Może za chwilę sobie pomyślmy. Ja tylko takie dwa wydarzenia, trzy wydarzenia, które to zwiastowały, czyli pojawienie się faktu, czyli nagle nie jest dobrą gazetą taka gazeta jak Wyborcza czy Życie Warszawy, tylko dobrą gazetą jest zła gazeta, bo to była informacja. Następnie Big Brother, czyli nikt może być wszystkim, zależy ile czasu go pokazujemy, i szerokopasmowy internet, czyli nikt staje się Bogiem, bo nie trzeba mieć szkoły, nie trzeba mieć książek, czegoś tam, po prostu pokazuje z cycka i jesteś, ale nie pokazuje z cycka i przyjeżdża do Warszawy i jesteś tam, nie wiem, i tańczysz na róże, ktoś ci dostrzega i jesteś, wiesz, już naprawdę mało, że piękna, to w ogóle, wiesz, z doświadczeniem i tak dalej, i wtedy masz branżę, wiesz, karierę w branży erotycznej. Nie. Po prostu zdejmuje stanie, pokazujesz to wiesz, przed kamerkę i po prostu jesteś następnego dnia, po prostu masz tyle followersów, rozumiesz? Koniec, po prostu wiesz, po co tam, co ty do szkoły będziesz chodził? Co ty będziesz się wygłupiał z jakimiś tam wywiadami w internecie, czy czymś? Po prostu pokaż, wiesz, dupę pokaż, czy coś, no.
Wiesz, że to do tego stopnia doprowadziło, że ja staram się namawiać młodych ludzi, tak? 18-20-letnich, żeby po prostu współtworzyli rzeczy, które będą wartościowe robić w mediach społecznościowych, które w tej chwili funkcjonują. I mówią, wiesz co? Nie, bo to będzie tylko hejt i będą się ze mnie śmieli po prostu. Jeżeli chcesz zrobić karierę, to musisz robić właśnie
TikTokami.
No tak, tylko że jakby format TikToka nie zamyka na to, żeby dawać czegoś pozytywnego, tak? Jakby okej, okay, to że słuchają krótszych form, to jest okej. Okay. Znaczy okej, okay, no taki rozwój tego świata, że kiedyś po prostu audycje miały godzinę, potem po prostu człowiek musi skupić 7 minut, teraz już co, 30 sekund, minuta, tak, musi być, a jak 3 sekundy nie złapiesz, to po prostu to nikt tego nie ogląda, tak, masz 3 sekundy na złapanie widza do oglądania, czyli to, ale sam format nie zamyka tego, tylko że im się po prostu, oni mówią, że im się nie chce, bo oni się uważają, że po prostu, że to nie ma szansy na to, żeby się przebić po prostu przez ten chłam, który jest oglądany i przez ten hejt i przez tą nienawiść, która jest wszędzie, no po prostu w tej chwili.
No właśnie, no i to i tak mówiłem, że przez całe życie jakimś takim młodym myśleniem się sądzę, że miałem młode myślenie i wydawało mi się, że tak wiesz, do końca, wiesz, będzie. A tak czuję, jak teraz to, co mówię, że jest, no nie zgorzkniałe, na pewno nie jest to zgorzkniałe, ale jest to takie narzekanie starego dziada, nie? Tylko, że kurczę, no, ono nie wynika z tego, że się zestarzałem i że jestem nieprzyjemny i tak dalej, tylko, że to, co się dzieje na świecie, to po prostu jest smutne, że tak jest po prostu. I oczywiście, ach, ta dzisiejsza młodzież, no, zawsze to było, prawda? No może tak, może po prostu trzeba tak przyjąć, no, że jestem, wchodzę, wiesz, w formułę, ach, ta dzisiejsza młodzież, tak samo ja się śmiałem, czy denerwowało mnie, kiedy mówiono tak, wiesz, że ci ludzie urodzeni przed wojną tak mówili, tylko że no myśmy nie robili gówna, rozumiesz? My robiliśmy naprawdę fajne rzeczy, no. A ci przyznają po prostu, że nie będą robić fajnych rzeczy, bo robią wszyscy gówno i to jest w modzie, a jak oni będą robić fajne rzeczy, to będzie obciach. Ja nie mówiłem tak, że wszyscy robią gówno, a ty rozumiesz?
No tak, tak, tak.
To nie by... No.
Z drugiej strony to jest tak, że mamy... Zastanawiam się, że mamy taki ciekawy case, który mnie fascynuje, że mamy przede wszystkim pokolenie co najmniej 10 roczników, tak jak nie więcej, które, jak nie więcej, którzy nie pamiętają świata innego niż popisowe, tak? Znaczy, jakby to są ludzie, którzy nie widzieli nigdy nic innego, tak? Powiedzmy, przyjmijmy, że tak prześlizgnęliśmy się na tej polityce 80-tych lat 90-tych, a tam też dla mnie było no, jakby ciekawe ocena jakby samej prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego i 10 lat tego, jak no, jednak Polska była trochę weszła do NATO, tak? Bo mieliśmy też takie sytuacje.
Mogę powiedzieć, że jednym zdaniem, że jak najlepsza ocena, mimo że nie głosowałem, ale post factum uważam, że był znakomity.
I teraz zastanawiam się nad tym, że po prostu mamy z jednej strony to pokolenie, z drugiej strony pokolenie nasze, tak? Powiedzmy twoje, moje, 40-latków, tak? Jest tymi, którzy w tej chwili powinno podejmować decyzję o tym, jak wygląda świat, tak? No, znaczy to już jest... Jesteśmy młodzi, jesteśmy tymi, którzy gdzieś tam w tej chwili, no, wstyd przyznać, ale prezydent aktualny jest z mojego rocznika, tak? Po prostu i czy w ogóle wierzysz w to, że jest taka szansa na to, żeby ten ten taki proces wzajemnej takiej nienawiści, nakręcania tego wszystkiego, co się dzieje, nie tylko wśród właśnie młodych ludzi, ale także jakby w samej polityce, tak? Że po prostu, że to jest szansa, żeby się to odwróciło, żeby nastąpił jakiś przełom?
Co, wydaje mi się, że odpowiedź na ten temat, jeśli taka jest diagnoza, jak mówisz, to odpowiedź na ten temat, co można by zrobić, żeby tak nie było, dało być tych kilka osób, które namówiłeś do tego, żeby robić coś wartościowego, oni powiedzieli, że wstydziliby się, czy bali hejtu i tak dalej ze względu na większość. Że oni, właśnie ta garstka osób, która ma już taką świadomość, że to może powiedzieć, to muszą jeszcze dalej pomyśleć, rozumiesz? A co mogło być, żeby było inaczej, rozumiesz? Bo bardziej oni znają te środowiska, te mechanizmy, które tym wszystkim rządzą i tak dalej. Więc to ci tak powiem. Na pewno osoba, wiesz, z dekady 50-60 lat będzie w tym gorsza niż z 20-30, jak rozumiem, tak? Czy tam 15-25. Ale powiem ci tak, że już w dzisiejszej rozmowie na przykład, tak tutaj sobie myślę, że to co PiS zrobił najgorszego, jedną z najgorszych rzeczy, to po prostu obalił, namawiał do obalania autorytetów. Co prawda później, jak się okazało, że nie jeden z autorytetów, który był dla nas autorytetem, okazał się, wiesz, kimś, kto na taki tytuł nie zasługiwał, to zastanowiłem się, no może gdzieś było tym trochę racji, że wiesz, że taki fetysz, wiesz, autorytetu był. Gdzieś po środku jest ta prawda, rozumiesz? Znaczy, jeśli każda byle pinda i każdy byle kretyn, rozumiesz, może, nie wiem, pokazać, nie wiem, jak rozwala butelkę w ciągu jednej sekundy, czy nie wiem, co ma pod pachą, no jeszcze nie wiem, jakie jeszcze można, wiesz, kinki rzeczy wymyślić, które są strasznie śmieszne, ha, 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 tak? Robi karierę i jest, wiesz, jest influencerką czy influencerem, tak? No to trzeba pomyśleć, jak trafić do ludzi, że jest się trochę z innej, wiesz, z innej substancji po prostu stworzonym, czy stworzoną, ale to tak, żeby to było jednak, wiesz, do zaaprobowania i budzące ciekawość, tak? Więc dlatego mówię autorytet. No trochę przemiana, może rzeczywiście, że trochę inne funkcje autorytetu. Rozumiesz, chodzi mi o funkcję autorytetu, a nie bycie autorytetem. Może to było, wiesz, problemem po prostu, że ci, te polskie autorytety były takie napompowane, wiesz, że Andrzej Sztepkowski, tak, no a potem się okazuje, że wiesz, że no, nie przyjemna postać, tak, że ten jakiś tam ksiądz, wiesz, intelektualista, jakiś tam na ogół z jakich, wiesz, jakieś tematy albo donosicielstwo, albo molestowanie i tak dalej, no po prostu taki najgorsze, wiesz, no bo to, że ktoś tam jechał po, wiesz, po pijaku czy coś, no to zdarza się, nie? Natomiast chodzi o to, że po prostu osoby, które miały dużo za uszami po prostu, zamiast być tak, no, wyluzowane z wyciąganiem siebie na piedestał, nie? No to jednak wyciągały się po prostu, no tak? Tak? I potem wychodziły na żenujące historii. I właściwie rzeczywiście, że te osoby po prostu bardzo dużo zrobiły złego tej funkcji autorytetu. Czyli PiS-owi było łatwo mówić, że obalmy autorytety. Ale to jest błąd, bo musi być ktoś w społeczeństwie, kto może poradzić, kogo myślenie jest, no, jakieś takie, że pobudza myślenie u innych. To nie to, że oni mają nauczyć tego, co on mówi, tylko to właśnie to, co było u nas w radiostacji, że w jednym tygodniu Kotański za legalizacją, a w drugim Harasimowicz przeciw, tak? Czyli po prostu, że bodźce, które pobudzają do własnego myślenia, tak? No i pytania, wiesz, gdzie, czy w instytucjach, czy na jakich, w jakich miejscach w internecie, oraz najważniejsze, co zrobić, żeby ludzie chcieli tego słuchać, tak? Wiesz, no, mamy kilka zmiennych. Pytanie, jak to połączyć, no. Nie chcę po prostu, żeby efekt tego, czy jakaś taka obraz tej rozmowy był taki, że tutaj narzekałem i tak dalej. Wiesz, ja mówiłem o swojej historii, nie? Od 98 roku naprawdę robiłem fajne rzeczy, wiesz, i For Fun TV, i Kino Polska, i Lans, i Fundacja Nowe Media, i Fundacja Rynek Energii Odnawialnej, i tak dalej. No bardzo naprawdę cieszę się, że się dobrze realizowałem, ale nie mogłem nie widzieć tego, co się dzieje na, wiesz, obok, tak? Mhm. Nie mogłem, wiesz, mieć no, takiego poczucia smutku, że w relacjach społecznych, w relacjach, wiesz, tak, najgorzej jest właśnie z relacjami społecznymi, że one tak strasznie się popsuły, niby przez, znaczy przez niby pro-socjalne, pro-relacje społeczne internecie, tak? Media społecznościowe miały nas po prostu, żebyśmy nie byli, wiesz, sami, żeby tego tutaj, a jest, posłało się po prostu, no.
I tym optymistycznym akcentem dziś zakończymy nasze spotkanie. Dziękuję Ci, Pawle, za tą rozmowę. W sumie przez 90 minut tak poślizgaliśmy się po historii tych 90 lat. Miło mi było gościć Ciebie u nas na Ksiutach. Mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie.
Ja tu chciałem zaprosić bardzo do przyjścia sobie środkową 14. Jeśli ktoś na przykład chciałby Maryjki, takie różnego rodzaju kultowe obrazki, kultowe i kulturowe tutaj są, widzę, że takie meksykańskie jakby. I ikony też masz, czy nie? Czy jeszcze czekasz na ikony?
Ikony już jest tam jedna, ale aha, to akurat jest moja pamiątka. Myślimy.
Wpadnijcie tutaj, bo można różnego rodzaju odjazdowe rzeczy dostać.
No, dziękuję Ci, Pawle, za tą rekomendację. Jak widzisz, to jest dosyć zaskakujące, tak? Że ja, stary komunista, jestem tutaj
wśród młodych matek boskich.
Boskich. No ale to na oddzielną rozmowę. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.